To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Naszym gościem jest złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, zawodnik AZS Łódź, Kajetan Duszyński. Witaj.
Cześć wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Rozmawiamy na początku 2023 roku. Jakie cele stawiasz sobie na ten rok?
Cele generalnie dla mnie na ten rok pozostają niezmienne od wielu lat. Jest to przede wszystkim poprawa swojego rekordu życiowego i starty w najważniejszych imprezach. A poza takimi sportowymi, chciałbym troszeczkę więcej poczytać książek, bo w ostatnim roku trochę tego było mało. Jakoś te życie sportowe moje się poprzewracało całym moim życiem prywatnym i nie mogłem już znaleźć wystarczająco czasu na takie aktywności, także to są moje.
No dobrze, to jeśli poruszasz na początku rozmowy taki temat jak książki, to ja ci tego nie przepuszczę. Mów, jakie książki? Co ostatnio udało ci się fajnego przeczytać? Co masz na półce, co kupiłeś i czego jeszcze nie dałeś rady otworzyć? Słuchamy.
Nie wiem, czy zapamiętam wszystkie tytuły, ale teraz czytam książkę od Dawida Myśliwca, takiego popularyzatora nauki, którego możecie sprawdzić na YouTube. Siedem cząsteczek się nazywa jego książka. Myślę, że przede wszystkim polecam ją dla ludzi, którzy interesują się chemią. Dosyć ciekawie przedstawiona jest tam wiedza taka na poziomie akademickim, więc myślę, że tego generalnie brakuje w popularyzacji nauki, że jeżeli już o czymś mówimy, to tak bardziej z praktycznego punktu widzenia, a tutaj Dawid właśnie w tej książce fajnie to też opisuje od takiej teorii, więc jakieś prawa Nernsta, Henry'ego czy inne aspekty chemii fizycznej są tam fajnie powyjaśniane, ale to już takie może bardziej smaczki dla ludzi związanych.
A no właśnie, a coś takiego dla maluczkich, natomiast, którzy niekoniecznie siedzą w tej branży, jak ty to powiedziałeś?
No właściwie ja czytam głównie literaturę popularno-naukową. Ostatnio skończyłem w końcu, naprawdę dużo mi czasu to zajęło, bo czytałem tę książkę po 12 miesięcy, ale książka się nazywała Życie i była to taki zbiór przemyśleń a propos ewolucji życia na Ziemi, życia człowieka i ewolucji gatunków. Mega ciekawa pozycja, ale już też dosyć skomplikowana. Ja też nie jestem aż tak wdrożony w ten temat, ale przebrnąłem przez to i fajnie ją wspominam. Także ja lubię takie książki, z których wyciągam jakąś wiedzę, taką nawet podręcznikową. Lubię też czytać właśnie jakieś podręczniki akademickie, takie rzeczy. Także myślę, że tutaj nic takiego, powiedzmy, że tak powiem, lekkiego, może przedstawiającego jakąś historię, czy tam jakąś beletrystykę, to niestety nie polecę. To moja partnerka bardziej czyta takie...
Bo ja zapomniałem Państwu jeszcze dodać, Państwu, Wam, drodzy słuchacze, zapomniałem dodać o ważnej informacji związanej z przedstawianiem naszego gościa, bo powiedziałem, że jest zawodnikiem AZS Łódź, wymieniłem jego najważniejszy sukces, jak do tej pory i mamy nadzieję, nie jedyny, czyli złoto w Tokio w 2021 roku, ale nie powiedziałem, że rozmawiamy także z doktorantem biotechnologii na Politechnice Łódzkiej i do tego tematu wrócimy jeszcze w drugiej części naszej rozmowy, jeśli pozwolisz, bo biotechnologia i sztafeta mieszana to niezły miks. Ale pomówmy jeszcze o tym sezonie, który, no właśnie, rozpoczyna się dla ciebie, przygotowujesz się do niego. Na jakim etapie jest taki sportowiec jak ty w styczniu 2023 roku?
Ja obecnie przebywam na zgrupowaniu w Spale. Jest to takie typowe zgrupowanie, że tak powiem, noworoczne, gdzie większość lekkoatletów przyjeżdża. I szlifujemy dosłownie formę przed rozpoczęciem sezonu halowego. Ja aczkolwiek mam zaplanowane starty na początku lutego. Mam nadzieję, że będę startował. Miałem parę tutaj perypetii zdrowotnych, głównie takich związanych z przeziębieniami. Troszeczkę mi to utrudniło trening, ale póki co wszystko jest na dobrej drodze. Także myślę, że na początku lutego zacznę startować w meetingach międzynarodowych, później przez Mistrzostwa Polski i być może na Mistrzostwach Europy w Stambule przyjdzie mi startować na początku marca. I to jest tak naprawdę koniec sezonu halowego. Później jeszcze 2 miesiące, czyli w zasadzie marzec, kwiecień i połowa maja szlifujemy formę na obozach zagranicznych i rozpoczynamy sezon letni, czyli to, co lubimy najbardziej. I podczas sezonu letniego mamy takie 3 główne imprezy. Są to drużynowe Mistrzostwa Europy, do tego Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Świata. Także to są takie najważniejsze imprezy w tym roku.
I powoli myślami już jesteś przy następnym roku, bo przypomnijmy, że Igrzyska Olimpijskie jednak nie będą po 4 latach jak zazwyczaj, a po 3 wszyscy znamy tutaj sprawy związane z COVID-em, restrykcjami, nie będziemy tego przytaczać.
Tak, jak najbardziej. Igrzyska już w kolejnym roku tak naprawdę, bardzo szybko to leci. Myślę, że to nadal stanowi dla mnie takie oczko w głowie, jak dla każdego sportowca na tym poziomie, że jednak tam chcemy wypikować tą formę. Mamy nadzieję, że nic tam nam na przeszkodzie nie będzie stawać, ale tak jak ten sportowiec żyje bardziej z dnia na dzień, staramy się wyciągać wnioski z tych codziennych treningów, troszeczkę tu rzeczy zmieniać, unikać tych kontuzji i w ten sposób się rozwijać, także póki co skupiamy się na tym sezonie halowym.
A co się w tobie zmieniło od tego 2021 roku? Co się w tobie zmieniło w twoich umiejętnościach, w twoim podejściu do uprawianej dyscypliny, do tego, jakim sportowcem jesteś? Jaką zmianę dostrzegasz u siebie?
Powiem ci szczerze, że zmian było bardzo dużo, bo pierwszy raz miałem taką swobodę w życiu, żeby postawić tylko na sport. I tak naprawdę od 1,5 roku te życie kręci się, no może od roku, tylko i wyłącznie wokół sportu, bo wcześniej była to również uczelnia, na razie w zasadzie, no wrócimy do tego tematu w każdym razie, natomiast ten sport dla mnie teraz jest no właśnie takim oczkiem w głowie, albo bardziej czynnością, którą ciągle mam po prostu w głowie. I to jest według mnie bardzo trudne, żeby się z tym mierzyć, że po prostu cały czas jesteś skupiony na tym, żeby się lepiej regenerować, czy być bardziej przygotowany na trening. Do tego dochodzą ci innego rodzaju obowiązki związane z jakimiś, powiedzmy, świadczeniami sponsorskimi, z jakimiś wyjazdami, wywiadami, i te rzeczy były po prostu dla mnie nowe i trzeba było to po prostu połączyć wraz z tym życiem sportowym, więc dużo takich miękkich umiejętności mi się przydało, które staram się rozwijać i po prostu tego wcześniej nie miałem. Ja tak naprawdę po igrzyskach skoczyłem trochę na głęboką wodę. Nie miałem i nigdy czegoś takiego nie widziałem z tak bliska, także myślę, że to zdecydowanie jest dla mnie nowe, a w samym treningu myślę, że zdecydowanie więcej staram się szukać czasu na regenerację, na właśnie na odespanie pewnych rzeczy, na unikaniu takich zbędnych przeciążeń, bo treningowo według mnie jest jakby bardzo dobrze, że rozwijam się, natomiast dochodzi do takich okresowych wysiadek mojego organizmu w postaci jakichś chorób czy czegoś takiego, więc staram się tego unikać i wbrew pozorom jest to bardzo trudne, bo myślę, że laik powie, wystarczy słuchać swojego organizmu, ale naprawdę na bardzo wysokim poziomie czasami nie jest to takie proste. Czasami te hormony mówią ci, że wcale się nie czujesz zmęczony, a tak naprawdę organizm jest już wyeksploatowany do granic możliwości i ciężko wtedy powiedzieć stop, bo tak naprawdę nie wiesz, jak jest. Ale tutaj mam grono specjalistów wokół siebie, którzy mi w tym pomagają i staramy się to okiełznać.
Powiedziałeś wywiady, powiedziałeś powinności sponsorskie, stałeś się bardziej rozpoznawalny, a z drugiej strony spotkałem się z taką opinią, on ceni sobie prywatność. Jak ty to wszystko ze sobą łączysz?
Nie gonię aż tak bardzo tej popularności, albo myślę po prostu, że nie jestem takim człowiekiem, którym przyszłoby to tak naturalnie. Musiałbym bardziej się skupić na tym niż na samym sporcie, o czym też właśnie mówiłem w tych wszystkich wypowiedziach. Jakby to w pełni akceptuję i biorę to na klatę, natomiast my lekkoatleci, my nigdy nie będziemy, może kiedyś będziemy, natomiast nie ma raczej takiego przeświadczenia, że lekkoatleci są jakimiś gwiazdami sportu w Polsce. Kiedyś może tak było, obecnie jeżeli lekkoatleta nie ma sukcesów na poziomie międzynarodowym, takich bardzo wyraźnych przez wiele lat, to nie jest aż tak rozpoznawalny w kraju. Ja po prostu mówię, że to ma swoje plusy i minusy, jakby to też akceptuję, bo też bardzo cenię sobie taką prywatność, taki spokój ducha, że mogę czasami zrobić to, na co mam ochotę. Wiem też, jak to wyglądało po igrzyskach, szczególnie wtedy był ten okres bardzo gorący, gdzie przez parę miesięcy w zasadzie często się spotykałem z taką rozpoznawalnością w miejscach publicznych. Nie mówię, że mi to jakoś uwłaczało w życiu, bo tak nie było, natomiast z perspektywy czasu, jeżeli miałbym tak żyć na co dzień, to myślę, że już by to było bardziej trudne. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby rozwijać się sportowo i na tym chcę się przede wszystkim skupić, a niekoniecznie na może budowaniu takiej swojej popularności, aczkolwiek to też staram się tego nie zaniedbywać, bo jest to potrzebne, żeby w
spokoju. No właśnie, a my rozmawiamy po gali przeglądu sportowego, gali, która została moim zdaniem, i chyba nie tylko moim, zdominowana przez niezadowolenie Pawła Fajtka. Przypomnijmy, Fajdek był rozgoryczony, jest nadal wynikami 88. plebiscytu przeglądu sportowego na sportowca roku. Zajął w nim dopiero 9. miejsce. I może nie chcę prosić Cię o komentarz do tej konkretnie sprawy, no bo to już wszystko mam wrażenie, że tutaj zostało powiedziane. Trzymamy kciuki za sukcesy Pawła Fajtka i za to, żeby tacy sportowcy byli bardziej doceniani. Ale jakie chciałem poznać Twoje zdanie na temat popularności innych dyscyplin niż, powiedzmy to, piłka nożna, skoki narciarskie, no i teraz tenis, Iga Świątek. Czy mistrz olimpijski czuje się doceniony w swoim kraju, w Polsce w tym przypadku?
Doceniony... Nie wiem w zasadzie skąd to docenienie ma wypływać, bo nigdy jakby czegoś takiego nie odczuwałem ze środowiska. Dla mnie zawsze najważniejsze było to, jak ja odbieram ten sukces mimo wszystko. Natomiast no, według mnie to się przekłada stricte na popularność, tak? I jeżeli ludzie mówią właśnie o tej lekkiej atletyce, to mają właśnie przez ten pogląd jakiś może do niej żal, albo żal po prostu do ludzi, że nie przychodzą na te stadiony i tak dalej. Ja myślę, że to jest kwestia gustu, ale z drugiej strony też kwestia pokazania tego sportu i po prostu uważam, że nie chcę mieć jakby pretensji czy czegoś takiego, bo to nie o to chodzi, tylko bardziej szukam, gdzie tutaj coś może jakby zawinić, tak, w tym całym etapie rozpromowania sportu, bo ja zawsze tak do tego podchodzę, tak bardziej metodycznie. Dlaczego jakby rekordy nie są tak odbierani jak w innych sportach? Przecież mamy historyczne sukcesy. To jest sport w zasadzie jednostkowy, gdzie aż się prosi, żeby wpychać w zasadzie jednostki do wiązania z marką, przez co rośnie ich rozpoznawalność.
Na was zawsze można liczyć na dużych imprezach sportowych.
Dokładnie, tak tym bardziej, że są jednostki, które naprawdę regularnie zdobywają takie sukcesy już od paru lat i są generalnie rozpoznawalne w kraju. Tak? Ja mimo wszystko, skromny bądź nieskromny, ale zdobyłem najważniejszy laur, ale ten jeden sezon dla mnie był tak znakomity. Tak? Ja też może przez to się tak nie utwierdziłem jeszcze w pamięci Polaków, aczkolwiek myślę, że jestem dosyć rozpoznawalnym lekkoatletą, bo było to zrobione w takim efektownym stylu i dużo osób w ogóle kojarzy igrzyska z samym mną i też to tak odbieram ze środowiska. Natomiast według mnie cała ta maszyneria, której ja dokładnie nie rozumiem, ale która się dzieje poza stadionem, działa w trochę inny sposób niż w innych sportach. No według mnie piłka nożna i tenis to są takie sporty, gdzie po prostu ta maszyna się kręci przez sam biznes, tak? Że tam są po prostu większe pieniądze pakowane, system inaczej działa. Natomiast tak jak ja mówię, nie chcę się do końca na ten temat wypowiadać, bo nigdy w tym nie siedziałem. Nie wiem w zasadzie jak coś takiego rozwiązać. Natomiast myślę, że to jest główny motor, dlaczego ludzie jakby może ten sukces doceniają. Ja na to w ten sposób nie patrzę. Dla mnie sam sukces, powiedzmy, można bardziej mierzyć przez popularność, może trochę dyscypliny, może ilością uprawionych ją zawodników, ale to też jest dyskusyjna.
Kajetan Duszyński jest gościem Kafa ZTS. To wróćmy do tematu, który na początku nam rozmowy już wystawił głowę. Skąd biotechnologia u ciebie?
Biotechnologię zacząłem studiować tak dosyć przypadkowo, bo szczerze mówiąc wynikała ona jedynie z zainteresowania biologią i z chęci studiowałem czegoś praktycznego, tak, czy wykorzystywanego w przemyśle, więc udałem się w tym kierunku po liceum. Ja mimo wszystko w czasie licealnym byłem powiedzmy w 90% sfokusowany na swoim sporcie i tylko to mnie w życiu obchodziło, więc ten wybór kierunku nie był aż tak poważny, jakbym na przykład zrobił to teraz. Myślę, że byłem dosyć, może to był też taki mój okres buntu. Natomiast ja generalnie byłem zawsze zafiksowany na sporcie.
Ale poczekaj, zbuntowałeś się i wybrałeś biotechnologię, dobrze rozumiem?
Nie, bardziej to, że nie kładłem takiej uwagi na mój rozwój, powiedzmy, naukowy, bo ja generalnie, czy w ogóle kształcenie, tak, no bo szczerze mówiąc, nie przykładałem się zbytnio w liceum do samej dydaktyki, także nie, tam to nie stało na najwyższym poziomie, bo ten sport był dla mnie zawsze wtedy najważniejszy. I powiem szczerze, że to może do wszystkich lekkoatletów młodych, którzy mnie słuchają, że to był zdecydowanie najtrudniejszy okres dla mnie, właśnie te lata licealne, bo treningi przy tym to no, była katorga generalnie. system jakby licealny, przynajmniej w takich liceach publicznych, nie pozwala na to, żeby dostosować sobie plan lekcji tak elastycznie, jakie są możliwości powiedzmy na studiach. Także to były zdecydowanie najtrudniejsze.
No tak, ale znam trochę biotechnologię i wiem, że to nie jest taki kierunek, wiesz. Ja jestem po politologii. Ja miałem dużo czasu w swoim życiu, studiowałem i jednocześnie pracowałem w kilku miejscach naraz i miałem życie towarzyskie. Ty jesteś sportowcem, który już dużo osiągnął, więc zakładam, to nie jest wielkie odkrycie, że bardzo dużo musiałeś trenować, że bardzo dużo siebie musiałeś w to włożyć. No i jak to połączyć z tą biotechnologią, no, która jest bardzo ciężkim przedmiotem, który z moich obserwacji wynika, że eliminuje studentów z jakiegokolwiek innego życia, a ty połączyłeś wodę z ogniem, no i co? No i wykaszasz konkurencję.
No właśnie, tak sobie musisz z tym poradzić, że nie możesz mieć życia towarzyskiego. Taka jest chyba prawda, bo szczerze mówiąc, ja go chyba miałem bardzo mało. Generalnie chyba jestem też taką, znaczy jestem osobą bardziej taką introwertyczną, nie powiem, że nie towarzyską, lubię się socjalizować, ale jednak dobrze mi też w swoim własnym towarzystwie, więc nie miałem problemu z takim życiem. Mnie generalnie nauka zawsze interesowała, więc to, co na początku rozmowy wspominałem, dla mnie uczelnia czy same powiedzmy obowiązki studenckie były też pewną odskocznią, ja się przy tym aż tak nie męczyłem, nie kosztowało mnie to wiele wysiłku, lubiłem zdobywać wiedzę, tym bardziej, że dużo wiedzy z takiej biologii czy chemii, przynajmniej podstawy są wykorzystywane w medycynie, w fizjologii i to też ja przekładam na trening, znaczy najlepiej w ogóle rozumieć swój jakby stan potreningowy i myślę, że w jakiś sposób mi to pomogło w ogóle się rozwijać jako sportowiec. Też zacząłem mieć inne spojrzenie na jakby suplementy, na w ogóle żywność. Widzę to bardziej od takiego chemicznego punktu widzenia i myślę, że też mnie to w jakiś sposób rozwinęło. Także ja nie uważam, żeby to był dla mnie jakiś trudny okres. Ja po prostu lubiłem to robić i bardzo mi się to podobało. Także myślę, że w tym kierunku trzeba iść, tak, żeby szukać takich czynności.
To powiedz mi, pić te energetyki, które na przykład, gdy idziemy na siłownię, proponują nam, możesz kupisz sobie tutaj taka mała startóweczka jest, taka mała buteleczka, smakuje tu, nie będę reklamował, jak pewne napoje, które dodają skrzydeł. Pić to, czy nie?
Musiałem spojrzeć w skład, bo szczerze mówiąc, energetyków nie piję za dużo, natomiast jest tam na pewno bardzo duża dawka kofeiny. Ja po prostu, jak wszystkie substancje psychoaktywne, ona przesuwa troszeczkę tą granicę, powiedzmy tolerancji wysiłku, tak? Ona powiedzmy cię pobudza, żebyś mógł ten wysiłek zrobić lepiej, do tego wzmacnia procesy beztlenowe, więc ona według mnie jest super, jeżeli jest wykorzystywana do takich startów w zawodach, do jakichś sprawdzianów, jak najbardziej. Myślę, że warto z tego korzystać. Natomiast do codziennych takich treningów ja bym tego nie stosował, a organizm się szybko adaptuje, potrzeba potem większych dawek i po prostu no, może to być też szkodliwe w większej ilości, do tego tam jest też duża ilość cukru, dlatego ja tam fanem nie jestem, jak już to tylko kawa.
No dobrze, a nie kusiło cię, żeby wybrać karierę naukową na jakiejś sportowej uczelni, a nie na Politechnice Łódzkiej?
Kwestia wyboru uczelni, tak jak powiedziałem, była bardziej też podyktowana tym, powiedzmy, jakimś takim bezpieczeństwem, tak, później. Ja generalnie zawsze chciałem mieć jakieś życie po sporcie, co cały czas sobie powtarzałem, że chciałbym iść w coś innego i właśnie ten kierunek, który wybrałem, na pewno by mi to umożliwił. Ta uczelnia sportowa na pewno by mnie bardziej związała z tym sportem, który jakby na pewno mnie bardzo interesuje, ale nie chyba od takiego punktu trenerskiego. Aczkolwiek teraz bardzo dużo mi się pozmieniało w życiu i nawet to rozpatruję jako taką pewną z opcji. Natomiast w tamtym momencie życia patrzyłem na to troszeczkę inaczej i w zasadzie no, nie żałuję.
Jesteś doktorantem na biotechnologii. Zakładam, że no właśnie, teraz masz przerwę, jak sam powiedziałeś, ale powrócisz do tej biotechnologii, będziesz panem doktorem, ale co, będziesz już po zakończonej karierze sportowej, czy zamierzasz jednak niebawem w trakcie uprawiania swojej dyscypliny kontynuować karierę naukową?
To pytanie zadaję sobie cały czas i myślę, że najbardziej by chcieli widzieć, znać odpowiedź na to moi promotorzy, bo też nie wiedzą, kiedy się spodziewać mojego powrotu.
Dzwonią i pytają wymownie, co tam?
Tak, dokładnie, jesteśmy w kontakcie mailowym. Ja niestety zwlekam z tą odpowiedzią, bo ja po prostu nie wiem. To jest naprawdę w życiu sportowca nie ma takiej rutyny, powiedzmy takiej długofalowej. Wszystko się dynamicznie zmienia. No bo jeżeli, nie daj Boże, na przykład złapałbym jakąś kontuzję, no to powiedzmy długoterminową, jestem w stanie tak naprawdę zaraz wrócić na ten doktorat, tak? Bo jakby to jest to czas, który chciałbym wykorzystać w ten sposób. Ale jeżeli pobiegam nagle super życiówkę, będę miał możliwość wielokrotnych startów w sezonie, na dobrych meetingach, to nie będzie sensu po prostu dla mnie łączenia tego z nauką, bo nie wyrobię tego po prostu czasowo. Także daję sobie jeszcze trochę czasu, żeby to właśnie troszeczkę poukładać.
Czyli Politechnika Łódzka ma świadomość, że nie ma do czynienia z jakimś ancymonem, który się miga, tylko po pierwsze mają mistrza olimpijskiego na swoim pokładzie i wspierają tą dwutorowość.
Tak, ja myślę, że ta uczelnia nie wspiera nie tylko mnie, bo tam wielu sportowców ma bardzo duże sukcesy i jakby uczelnia, powiedzmy, że lubi sport. W tej swojej drodze studiowania spotkałem bardzo wielu życzliwych mi ludzi, którzy w ogóle mi umożliwili przejście przez te studia bez większych problemów. Wymagało też dużo wysiłku ode mnie, bo jednak byłem dosyć elastyczny pod względem jakichś treningów czy zmienienia grup na uczelni, ale jak mówię, dał to radę zrobić, więc myślę, że nie mogę powiedzieć jakby złego słowa, wiesz, same dobre, bo zawsze to wyglądało dosyć pozytywnie i tak naprawdę zależy to głównie ode mnie, ale myślę, że doktorat jest już takim etapem, w którym warto poświęcić na to więcej czasu, uwagi, żeby zrobić to dobrze.
Słucha nas wielu młodych sportowców, ludzi, którzy są u progu swojej kariery, którą zaczynają rozwijać. Wszystkich oczywiście namawiamy do tego, żeby profesjonalnie uprawiali sport, ale jednocześnie studiowali, bo to jest bardzo ważne i to rozwija głowę, rozwija mięśnie i daje taką wszechstronność. Jakie ty miałbyś rady po studiach na biotechnologii, do których wrócisz pewnie prędzej czy później, jakie ty miałbyś rady, jak łączyć profesjonalne uprawianie sportu na najwyższym poziomie z tak ciężkim albo po prostu z dobrym studiowaniem na dobrej uczelni? Jak to ze sobą połączyć? Jaką masz radę dla kogoś, kto się waha, kto się zastanawia? Co byś powiedział na samym początku?
Moja odpowiedź myślę, że będzie taka nieoczywista. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy jakby te, powiedzmy, dwie dziedziny, czy sport, czy nauka, co są naprawdę twoje pasje, czy tak naprawdę bardzo mocno się tym interesujesz. Myślę, że to jest w ogóle najważniejsze w tym wszystkim, bo tak inaczej się przemęczysz po prostu. Jeżeli robisz coś tak na siłę, albo żeby według mnie mieć jakoś, powiedzmy, super dobrą pracę w przyszłości, a ci się to w ogóle nie podoba, no to według mnie jest to taka droga troszeczkę bez sensu. Ja nie żyję w ten sposób, zawsze wybierałem to, co jest dla mnie takie najciekawsze, więc to jest chyba taka ode mnie najważniejsza rada, że po prostu się nad tym zastanowić i tak bardziej iść za głosem serca, może nie jest to nic takiego bardziej praktycznego, ale myślę, że podstaw każdy sobie powinien zadać to pytanie.
Czyli głos serca to jest to, co jest najważniejsze, by osiągnąć sukces nie tylko w sporcie, ale także i na uczelni, ale także i w innych dziedzinach naszego życia, życia zawodowego. Mówił to Kajetan Duszyński, gość Kafa AZS. Dzięki wielkie, Kajetan.
Dzięki wielkie za zaproszenie. Także
to wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Cześć.
To jest Kafa AZS.